Pan Jezus kiedyś w rozmowie z Saduceuszami, a w zasadzie w odpowiedzi na ich podchwytliwe pytanie dotyczące zmartwychwstania, odpowiedział im w zasadzie pytaniem, mówiącym, czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie pism ani mocy Bożej. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy się wspólnie zastanowili nad tym, czy my czasem nie błądzimy. Czy czasem gdzieś w naszym życiu, w naszych decyzjach, w tym, co postanowiliśmy, czy nie wkradł się jakiś błąd, jakaś tolerancja błędu, która spycha nas gdzieś na jakiś boczny tor. Myślę, że każdy z nas doświadczył czegoś takiego jak pobłądzenie, zgubienie się, strata orientacji, czy po prostu taka zwykła pomyłka w dotarciu do jakiegoś określonego, obranego celu. I wiecie, te pomyłki mogą mieć różną wagę, różny też charakter i różną cenę można zapłacić za pobłądzenie. Jeśli ktoś na przykład zabłądzi na drodze, no to ceną może być w zasadzie to, że spóźni się gdzieś do miejsca umówionego, gdzie zamierzał jechać. Ale jeśli ktoś zabłądzi w jakimś gęstym, potężnym lesie albo w górach, to za swoje pobłądzenie może zapłacić nawet i życiem. I wiecie, można się zgubić w wielu miejscach i w różnych okolicznościach. Można się nawet zgubić i w swoim własnym życiu. Można tak bardzo stracić orientację, można tak bardzo się pomylić, że później trudno jest cokolwiek naprawić, że trudno się jest połapać, gdzie jestem i co ja w ogóle tutaj w tym miejscu robię. Można tak pobłądzić, że nie wiadomo, gdzie postawić na następny jakiś krok. Można tak się zakręcić na drodze w swoim życiu, że naprawdę mówię wam, że potrzeba cudu, żeby z tego wyjść. I w wielu przypadkach tak jest. Ludzie tak się pogubią w tym życiu, podejmą jedną złą decyzję, która sprowadzi lawinę jakichś problemów i później jakąś, nie wiem, siłą pędu, jakiegoś bezwładu, to życie idzie w tak złym kierunku, że mówię wam, że potrzeba cudu, żeby z tego wyjść. Można tak bardzo się pogubić, że samemu jest już trudno cokolwiek wymyśleć, żeby się odnaleźć. W księdze Izajasza w 53 rozdziale, w 6 wersecie czytamy takie słowa. Ja pozwolę sobie przeczytać ten werset w dwóch tłumaczeniach. Wszyscy jak owce pobłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. I oczywiście mowa tu jest o Jezusie Chrystusie. Mowa jest o tym, że każdy z nas pobłądził, a cenę za to poniósł nie kto inny jak Jezus Chrystus. W innym przykładzie brzmi to tak. Wszyscyśmy jak owce się pogubili. Każdy poszedł swoją własną drogą. A wszystkie nasze winy Pan włożył na Niego. I to słowo mówi, że wszyscy poszliśmy w niewłaściwą stronę. Bez wyjątku, nie ma ani jednego wyjątku. Ja i ty, ten i tamten, wszyscyśmy poszli nie w tym kierunku, co potrzeba. Poszliśmy swoją własną drogą. Wiecie, co to oznacza? Oznacza to, że jest jakaś inna droga. Skoro wszyscy pobłądzili i skoro wszyscy poszli inną drogą, to mówi jedno, że musi być jakaś inna droga. Musi być ta jedna właściwa droga, która zmierza do właściwego celu. I droga, która prowadzi w takim właściwym kierunku. Droga, która prawdopodobnie nie jest łatwa. Jeśli tak jest, że nie jest łatwa, to myślę, że warto nią iść, jeśli prowadzi w dobrym kierunku, jeśli prowadzi do dobrego celu i ma prawidłowy kurs. Droga, która nie tylko jest jakąś tam drogą, ale droga, która wiedzie w określonym kierunku, w określonym celu. Bóg ma dla każdego człowieka najlepszą z możliwych dróg. Skoro wszyscy pobłądzili, to wszyscy mają również równe szanse. Takie same szanse, żeby odnaleźć tą właściwą drogę. Księga Jeremiasza mówi, tak mówi Pan, oto daję wam do wyboru drogę życia albo drogę śmierci. Zauważcie, że są tylko dwie drogi. Biblia nie mówi o setkach tysięcy dróg, choć tyle ile ludzi, to tyle ludzkich dróg jest, prawda? Ale jeśli chodzi o cel, jeśli chodzi o wieczność, którą zmierzamy, to jest droga albo życia, albo śmierci. Nie ma nic pośrodku, nie ma troszkę tu, troszkę tam. Jest albo jedna, albo druga droga. Co ludzie wybrali? Drogę śmierci. Wszyscy wybraliśmy swoją własną drogę, wszyscy wybraliśmy drogę śmierci. Natomiast konsekwencje naszych wyborów spadły na osobę Jezusa Chrystusa. On to wziął na siebie i nie dlatego, że musiał. Nie dlatego, że tak wypadało. Nie dlatego, no bo tak się Panu Bogu chciało. Ale dlatego, że tak Bóg umiłował świat. Kwintesencją tego wszystkiego nie jest losowanie. Nie jest jakieś gra w bierki, ale kwintesencją jest miłość. Tylko miłość popchnęła Boga, popchnęła Jezusa Chrystusa do takiej decyzji, aby przyjąć konsekwencje naszych wyborów, naszych pokręconych dróg, aby wziąć to na siebie. Jezus zrobił to z miłości do mnie i do ciebie, żebyśmy nie musieli być wiecznie odłączeni od Boga. Wiecie, bez Boga nie można być szczęśliwym. Ludzie przyszywają sobie uśmiechy. Ludzie udają, że nic się nie dzieje, że w ich życiu wszystko jest pod kontrolą. Wiecie, ja się czasami pytam ludzi, którzy naprawdę wszystko w życiu stracili i mówią, że są szczęśliwi. A raczej w moim przekonaniu mówią to, jak chcieliby, żeby było. Kiedyś na grupę naszą wsparcia, na Klub Nadzieja przyszło czterech ludzi. Na pierwszy rzut oka w opłakanym stanie, jeden oko podbite. I mamy taki zwyczaj na klubie, że te osoby, które przychodzą, a szczególnie, które są po raz pierwszy, to żeby coś o sobie powiedziały. I jeden z nich mówi, że no, że jest dobrze, że nie jest źle mu w życiu, że mu się układa. Wiecie, życiorys wypisany na twarzy mówi o jednym chłopie, być może cię ostatni raz widzę, ale on mówi, że jest dobrze, że wszystko się dobrze układa. I mówi tak, no ja to chyba nie jestem jeszcze alkoholikiem, bo piję dopiero 4 lata. I wiecie, i ludzie sobie wmawiają, że tak naprawdę są szczęśliwi. Mieszkają gdzieś w opuszczonym domu przy minus tam, wtedy były temperatury 18, sięgały 20 stopni pod ilomaś tam starymi kołdrami. Ludzie chcieliby być szczęśliwi, ale bez Boga nie można być szczęśliwym. Żadne pieniądze tego nie dadzą. Wiecie dlaczego? Bo my potrzebujemy relacji z Bogiem. Pieniądze ci nie dadzą relacji. Żadna rzecz, żadne samochody i luksusy relacji ci nie dadzą. A człowiek rozpaczliwie potrzebuje relacji. I potrzebuje relacji opartej na bezgranicznej miłości. Możesz mieć wszystko, ale jak żyjesz bez Boga, to jesteś nieszczęśliwy. Możesz nie mieć nic. Jak żyjesz z Bogiem, to będziesz autentycznie szczęśliwy. Jezus oddał swoje własne życie, żeby moje życie mogło mieć właściwy kierunek i wspaniały koniec. I wiecie, największym dowodem tego jest to, kiedy ktoś oddaje swoje własne życie w zamian, żeby inny mógł żyć. Kiedyś czytałem w gazecie o takiej 5-letniej dziewczynce, która oddała swój własny szpik kostny swojemu 3-letniemu braciszkowi, który zachorował na białaczkę szpikową. I szpik kostny rodziców nie nadawał się, a zbyt ryzykowne było długo czekać, żeby pojawił się w banku tych szpików taki szpik, który by dla niego był właściwy. I ta dziewczynka pomimo ogromnego strachu, pomimo bólu, który również i znosiła z tego powodu, zgodziła się, ratując tym samym życie swojego 2 lata młodszego braciszka. Zrobiła to z miłości. Dziecko nie kalkuluje, wiecie. Jest szczere do bólu i robi to z miłości. Niedawno oglądałem pewien film. Film akcji z takim aktorem Denzel Washington. Ale wiecie, w tym sensacyjnym filmie podobała mi się fabuła. Człowiek, on tam grał człowieka, płatnego zabójcę, który był targany wyrzutami sumienia, który zapijał te wyrzuty sumienia alkoholem, który czytał Biblię i który zadawał sobie tylko jedno pytanie, czy Bóg może mu wybaczyć. I wiecie, to go tak bardzo jakoś nie dawało spokoju, oskarżało, że postanowił popełnić samobójstwo, ale kula nie wystrzeliła. Jego przyjaciel zatrudnił go, żeby ochraniać taką kilkuletnią dziewczynkę. I on ją ochraniał. Zaprzyjaźnił się z tą dziewczynką. I po prostu najnormalniej w świecie on pokochał to dziecko. I któregoś dnia mafia uprowadziła tą dziewczynkę. I on powiedział, teraz mogę zrobić tylko jedno, to co umie najlepiej. Mówi, zabiję ich wszystkich. I po kolei on dowiaduje się i bez jakichś tutaj skrupułów zabija jednego po drugim. I kiedy doszedł do szefa mafii, istniało tylko jedno wyjście, oddać życie za życie. I on na końcu tego filmu oddaje swoje własne życie, oddaje się tej mafii po to, żeby ta dziewczynka mogła zostać uwolniona. I wiecie, to był tylko film. Ale możemy podziwiać tą dziewczynkę, która oddała szpik kostny. Możemy podziwiać właśnie grę aktorską i jakąś fabułę filmów, która notabene może być nawet i natchniona, czy zaczerpnięta, zainspirowana tym, co Jezus zrobił. Oddał życie za życie nas wszystkich. Ale wiecie, to wszystko jest nic w porównaniu z tym, co właśnie zrobił Jezus dla mnie i dla ciebie. Umarł sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Niewinny za winnych. Święty za grzeszników. W żadnej innej religii to się nie mieści w ramach, wiecie, nawet jakiejś przyzwoitości. Ale Jezus to zrobił, nie bacząc na nic. Wiecie, Bóg ustanowił wszelkie prawa we wszechświecie po to, żeby w tym wszechświecie istniała, była pewna, panowała pewna harmonia. Wyznaczył swoją granicę słońcu, wszystkim układom planetarnym. I wiecie, co by się stało, gdyby choć, nie wiem, jedna z gwiazd lub planeta zmieniła swoją drogę? Wiecie, czym by to groziło? Katastrofą. Ziemia, na której żyjemy, olbrzymia Ziemia, ważąca 6 sekstylionów ton, przebiegająca tysiące kilometrów wokół orbity, na orbicie, nie spóźnia się nawet o sekundę. Bo gdyby zmieniła swój tor, gdyby coś się tutaj stało, wiecie, czym by to groziło? Groziłoby to katastrofą. Bóg morzu wyznaczył granice, o czym mówi Księga Joba. I czytamy w Księdze Joba, dotąd dojdziesz, lecz nie dalej. I tu zatrzymają się twoje wzdęte fale. Wiecie, gdyby morze przekroczyło swoją granicę, to wiecie, co by się stało? Byłaby katastrofa. Namiastkę tego możemy gdzieś tam w wiadomościach usłyszeć. Czy historyczne wydarzenia, które miały miejsce, jak tsunami, czy jak wielka powódź, huragan w Nowym Orleanie. Zobaczcie, morze przekroczyło granice, które wytyczył im Bóg. I do czego doszło? Doszło do katastrofy. I wiecie, człowiek przekroczył granice. Człowiek przekroczył granice wyznaczone przez Boga. Pogwałcił prawa, które doprowadziły człowieka w zasadzie całą ludzkość do jednej wielkiej katastrofy. Wiecie, i człowiek błądzi. I błądzi tak długo, dopóki nie znajdzie właściwej drogi. I ten obraz bardzo dobitnie symbolizuje fragment psalmu 107. Psalm 107 przeczytam od 4 do 9. Błądzili na pustyni, na odludziu, do miasta zamieszkałego nie znaleźli drogi. Cierpieli głód i pragnienie i ustawało w nich życie. W swoim ucisku wołali do Pana, a On uwolnił ich od trwogi. I powiódł ich prostą drogą, tak że doszli do miasta zamieszkałego. Niech dzięki czynią Panu za Jego miłosierdzie, za Jego cuda dla synów ludzkich, bo nasycił tego, który jest zgłodniały i łaknącego napełnił dobrami. Ten psalm opisuje pewne doświadczenia, w ogóle cały psalm opisuje pewne doświadczenia narodu wybranego, kiedy powracał z wygnania z niewoli babilońskiej. I tutaj jest takich pięć obrazów, takich mocnych obrazów. Pierwszy z nich mówi właśnie o pustyni, że znaleźli się na pustyni i na tej pustyni błądzili. Drugi obraz mówi o tym, jak byli w więzieniu. Trzeci, jak byli w chorobie. Czwarty, jak doświadczyli burzy. A piąty obraz mówi o zmianie. O wielkiej zmianie w życiu tego narodu. Jest jakby podsumowaniem tych czterech poprzednich obrazów. Ale ten pierwszy, ta pustynia, tak wyraźnie tutaj mówi o właśnie takim pobłądzeniu. Jeden z przekładów Bożego Słowa ten psalm nazywa pieśnią ludzi ocalonych. I jest tu mowa o ludziach, którzy zostali ocaleni, wyrwani z tych różnych życiowych sytuacji. A to, o czym żeśmy czytali przed chwilą, to jest to, że zostali wyrwani właśnie z tej pustyni, z tej takiej błędnej drogi. I te pierwsze wersety mówią o ludziach, którzy pobłądzili i bez Boga nie mogli znaleźć drogi, nie mogli znaleźć wyjścia z tej sytuacji, w jakiej się znaleźli. To było po prostu niemożliwe. Oni próbowali własnymi siłami znaleźć drogę do miejsca, jak tutaj czytamy, takiego tętniącego życiem, ale ich próby na nic się praktycznie zdały. Wiecie, ci ludzie mieli marzenia. Ci ludzie mieli pewien pogląd sytuacji, że nie chcą być w tym miejscu, w jakim się znajdują. Oni mieli świadomość, że tam, dokąd chcą dojść, jest lepiej. Że tam, gdzie chcą się znaleźć, jest inne życie, ale nie mogli sami nic z siebie zrobić. Byli samotni, nie czuli się bezpiecznie, doświadczali nędzy i ustawało w nich życie. I wiecie, żyliby tak dalej, gdyby nie jeden fakt w ich życiu, gdyby nie to, że zawołali do Boga. I wiecie, wielu ludzi znajdujących się właśnie w takich sytuacjach umierają w nędzy, uchodzi w nich życie, przyszyją sobie uśmieszek, mówią, że jest wszystko dobrze, ale tak naprawdę nic się nie zmienia, dopóki szczerze nie zawołają do Boga. Wiecie, jak latarnia morska wskazuje okrętą drogę do portu. Jak oświetlone lotniska, te wszystkie światła, które są na lotnisku, wskazują pilotom miejsce lądowania. Jak znaki drogowe prowadzą ludzi we właściwą stronę. Tak, moi drodzy, będziemy dotąd błądzić, dopóki Bóg nie stanie się realny w naszym życiu. I ludzie tak żyją jak na pustyni. Są zagubieni coraz bardziej w tym zakręconym świecie. spragnieni nadziei na przyszłość, głodni jakiegoś nowego, lepszego życia, a tymczasem chodzą w kółko i nie znajdują drogi wyjścia. Wiecie, pieśń ocalonych może być również twoją pieśnią, jeśli błądzisz. Ta pieśń ocalonych może być twoją pieśnią, jeśli od jakiegoś czasu może nawet chodzisz w kółko i szukasz jakiegoś rozwiązania. Wiecie, czasami ja nawet to łapę się sam na sobie. Czasami mi się chce zrobić 10 okrążeń, zamiast przystanąć, usiąść i wzdychnąć do Boga. Poprosić o właściwy kierunek, poprosić o właściwą decyzję, poprosić o właściwe rozwiązanie. Możesz szukać środków, sposobów i metod i cieszyć się jakimiś, nie wiem, chwilowymi zmianami. Może nawet Izraelici cieszyli się takimi chwilowymi zmianami. Może jak było trochę chłodniej, to im było lżej. Może jak gdzieś znaleźli źródło wody, to poczuli się no, troszkę lepiej, bo się napili. Ale to są takie, wiecie, chwilowe zmiany, które gdzieś tam no, potrafią nas pocieszyć, ale nie potrafią nas wyprowadzić. To wszystko było nic w porównaniu z tym, co wydarzyło się, kiedy zwrócili się do Boga. Kiedy postanowili do Niego zawołać, kiedy postanowili zatrzymać się i swoje poszukiwania skierować w Jego stronę. Wiecie, Bóg nie tylko odpowiedział, Bóg nie tylko wskazał im drogę, ale osobiście zaprowadził ich drogą, zapewniając bezpieczeństwo i wszystko to, czego potrzebowali. Wiecie, życie z dala od Boga przypomina taką wegetację na pustyni. Będziesz żył, będziesz jakoś funkcjonował, ale wciąż będziesz miał tęsknotę za miejscem, w którym cię nie ma. Wciąż będziesz tęsknił za czymś, gdzie są twoje marzenia, a gdzie ciebie nie ma. Będziesz chodził w kółko, będziesz błądził, dopóki Bóg nie wyprowadzi cię z tej bezsensownej tułaczki. Wiecie, w życiu można zabłądzić no, z różnych powodów. W życiu można zabłądzić dlatego, że nie wiem, no nigdy nie próbowałem jakoś z Bogiem sobie życie poukładać. Możesz zabłądzić, ponieważ nie znasz również i Bożego Słowa. Nie znasz tego, co Bóg ma dla ciebie tutaj w tym Słowie. Co możesz osobiście od Niego odebrać. Albo po prostu nie traktujesz Jego słowa na tyle poważnie, żeby według Niego żyć. Wiecie, ostatnio pewna myśl Josha McDowella zrewolucjonizowała moje patrzenie na Słowo Boże. I on poczynił taką ciekawą obserwację. Mówi, że Biblia to, chociaż posiada zakazy i nakazy, tak naprawdę nie jest księgą zakazów i nakazów. I mówi, że Biblia jest księgą przede wszystkim relacji. Gdy otwieramy pierwszą stronę Bożego Słowa i gdy zamykamy ostatnią kartkę Bożego Słowa, to z kartka za kartką Biblia mówi do relacji. I to, czego Bóg najbardziej pragnie od nas, to, czego Bóg najbardziej pragnie z naszego życia, to takiej głębokiej, szczerej, prawdziwej relacji z Bogiem. Nie tylko, że będziemy z trwogą, wiecie, trzęść się i przestrzegać jakichś tam przykazań. Nie umniejszam żadnemu przykazaniu. Przykazania są przykazaniami, ale Bogu chodzi o coś więcej. Chodzi o relacje. Wiecie, przykazanie, w które jest jakby, no, zawiera wszystkie przykazania. To, co powiedział Pan Jezus, że będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca i bliźniego swego, z całego serca, siły i tak dalej. Wiecie, to przykazanie to w zasadzie mówi o jednym, o relacji. Bo miłość to relacja. Miłość to nie przykazanie. To nie zakaz, nakaz. Ale miłość to relacja. I to jest to, czego Bóg pragnie ode mnie i od ciebie. Nie, że będziesz drżeć przed Nim, ale że będziesz Go kochać. A jak będziesz Go szczerze kochać, to nie będziesz musiał drżeć. kiedy się zabłądzi. To na początku tego nie widać. Wiecie, kiedy człowiek jedzie samochodem i skręci w złą ulicę, to nie od razu widać, że się pojechało nie w tą stronę. To dopiero po pewnym czasie zobaczymy, że to chyba ta droga nie tak miała wyglądać. To nie te budynki, to nie ta w ogóle strona miasta. Kiedy odpala się pierwszego papierosa, kiedy wypija się pierwsze piwo, kiedy idzie się po raz pierwszy do łóżka przed ślubem i kiedy kradnie się może na początek nieduże pieniądze, to może nie od razu to widać. Może nie od razu widać, że się pobłądziło, ale kiedy umiera się na raka płuc, kiedy wszystko się traci z powodu uzależnienia od alkoholu, kiedy pojawia się niechciana ciąża i kiedy ląduje się za kratkami w więzieniu, wtedy mamy cały obraz. Wtedy wyraźnie widzimy, że nie w tą stronę popędziło nasze życie. Wiecie, kiedy zaczyna się błądzić, to schodzi się z właściwej drogi. Ktoś, kto sięga po raz pierwszy na przykład po narkotyki, schodzi z właściwej drogi. I póki ich nie bierze, jest na właściwej drodze. Oczywiście w jakimś takim wąskim obszarze życia. Jeśli nie bierzesz narkotyków i ich nie używasz, jesteś na właściwej drodze. W jakimś wąskim pojęciu. Wiecie, ktoś, kto świadomie zaczyna kłamać czy używać przemocy, schodzi z właściwej drogi. Już nie jest na właściwej drodze. Kiedy się zabłądzi, to traci się czas. Doświadczyliście tego, że gdzieś wam się śpieszyło, nie w tą stronę, skręciliście i co się zaczyna dziać? Zaczyna się walka z czasem. Zaczynamy odrabiać straty. I wiecie, pobłądzeniu zawsze towarzyszy strata czasu. I patrząc na nasze życie z perspektywy czasu, śmiało możemy powiedzieć, że straciliśmy tak wiele czasu na złe życie, na, nie wiem, może nawet na pijaństwo, nieróbstwo, kombinacje i setki jakichś, no nie wiem, bezwartościowych rzeczy, które nie przyniosły nic dobrego. I chcę zaryzykować stwierdzenie, że życie bez Jezusa jest stratą czasu. Jest stratą czasu. Wiecie dlaczego? Ponieważ żyjąc bez Jezusa, wciąż błądzę. Wciąż nie jadę we właściwym kierunku. Wciąż nie zmierzam do właściwego celu. I kiedy straci się czas, to można się spóźnić na coś, co może mieć decydujący wpływ na nasze życie. Jeśli człowiek się w porę opamięta, to zdąży. Ale jeśli człowiek gdzieś pobłądzi, straci masę czasu i później mu braknie mu, żeby wylądować na tej właściwej drodze, to wiecie, może okazać się, że jest za późno. I chcę wam powiedzieć, że piekło czeka na spóźnialskich, na tych, którzy nie zdążyli. I każdy, kto zabłądzi, zaczyna czuć się niepewnie. I często towarzyszy temu strach, taka obawa, co dalej, jak się z tego wydostanę. Jest takie, wiecie, takie zagrożenie, taka niepewność, kiedy, nie wiem, tracimy jakiś prawidłowy kurs, zaczynając żyć w grzechu, to człowiek minie się z celem. Bo grzech to inaczej chybienie celu, to jest nietrafienie w cel. Prędzej czy później pojawi się jakiś taki niepokój, poczucie braku bezpieczeństwa i zaczynamy widzieć, że coś w życiu nam nie gra. Wiecie, i dzisiaj ludzie żyją w niepewności. Wielu ludzi żyje w takiej właśnie niepewności z powodu tego, że pobłądzili, że się pogubili, że nie znają swojego miejsca na ziemi ani końca tego, co ich czeka. Udają, że wszystko jest dobrze, że wszystko się układa. Ale w głębi ich myślę, że jest głębokie poczucie, że to nie tak ma wyglądać. Najlepszym drogowskazem dla naszego życia jest Boże Słowo. Najlepszym tym światłem, który doświetla drogę naszego życia, to jest Boże Słowo. Jego nieznajomość bądź lekceważenie doprowadzi nasze życie do klęski. I odwrotnie, jego poznawanie, jego nasiąkanie, wsiąkanie, to słowo, kiedy w nas wsiąka, uchroni nas od niejednego pobłądzenia. I kiedy do Jezusa przyszli sadyceusze, żeby zadać Mu podchwytliwe pytania, On właśnie odpowiada tymi słowami, którymi zacząłem. Odpowiedział im Jezus: czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie pism ani mocy Bożej? Wiecie, ktoś, kto nie zna Słowa Bożego i ktoś, kto go nie zastosuje w swoim życiu, to nie zobaczy mocy Bożej, nie doświadczy mocy Bożej. Ale kiedy weźmiemy Boże Słowo, kiedy to Boże Słowo będzie miało taki realny, autentyczny i prawdziwy wpływ na moje i Twoje życie, kiedy zaczniemy żyć Bożym Słowem i z Bożym Słowem, to nasze życie będzie miało właściwy kierunek. Jeszcze raz odwołam się tutaj, kochani, do przede wszystkim do relacji. Przede wszystkim do relacji z Bogiem. Do takiej prawdziwej, żywej relacji z Bogiem. Nie tylko do sztucznie wprowadzania sobie, nie wiem, jakiegoś zakonu w życie, ale do relacji z Bogiem. Wiecie, wczoraj na grupie wsparcia Wojtek rzucił taki temat priorytetów. Jakie są priorytety w Twoim życiu? Co jest dla Ciebie najważniejsze? Co bierze górę? Co bierze dół? Gdzie, w czym jesteś mocny, w czym jesteś słaby? I wiecie co, kiedy on tak mówił, a zdałem sobie sprawę tak mocno, wyraźnie z czegoś, co od jakiegoś czasu już wiem. I podzieliłem się z tym z grupą. I ja mówię: wiecie co w moim życiu zaczyna urastać do rangi priorytetu? Ta, bym powiedział, te techniczne, technologiczne rzeczy. Komputer, telefon. Słuchajcie, łapę się na tym, że jestem zaangażowany w komunikatory takie społecznościowe. Facebook, wiecie, gadu-gadu, poczta, e-maile. Ja widzę, jak mnie to wypłukuje od środka. Ja widzę, jak to zabiera mi czas. Ja widzę, jak mam więcej wirtualnej relacji z ludźmi niż żywej relacji z Bogiem. Ja widzę, jak to ma negatywny wpływ na moje życie. Wiecie, próbowałem sobie nawet wczoraj wgrać jakiś program do komórki. Zanim go znalazłem, zanim go rozpracowałem i wgrałem, to po łebkach później, 20 minut przed wyjściem, odrabiałem lekcję z angielskiego. Nawet nie miałem czasu się pouczyć. Nie wspomnę już, wiecie, o jakimś czasie społeczności z Bogiem, z Jego Słowem przed klubem. Ja mówię, coś tu jest nie tak. Z jednej strony możemy sobie fajnie wytłumaczyć. Mamy szerokie pole znajomości, ludźmi, zwierzącymi. Tu fajnie coś piszą, tam fajnie piszą. Tu można się czegoś nauczyć, tam można komuś pomóc. W moim życiu muszę się przyznać, to tak nie działa. Gdybym ja miał w tym czasie fajną relację z Bogiem, to ja bronię tego całymi rękami. Ale ja mam bardziej wirtualną relację z przyjaciółmi niż żywą relację z Bogiem. Zdałem sobie sprawę z tego, że to urasta do rangi priorytetu w moim życiu, jeśli coś z tym nie zrobię. Stracę najważniejszą relację w moim życiu. I Biblia mówi o relacji. Bóg mówi o relacji. Wiecie, ja sobie pomyślałem, mnie by było szalenie przykro, gdybym ja wchodził do pokoju Szymona, który ma naście lat i coraz więcej pytań, I byłbym szalenie zasmucony i rozczarowany, gdybym chciał z nim spędzić czas, gdybym chciał mieć z nim relacje, gdybym chciał z nim pogadać, a on by tylko wirtualnie rozmawiał z kolegami, a on by tylko siedział i klikał komórą i ciągle by mi mówił: tato, nie teraz, bo teraz rozmawiam, bo teraz jestem tu, bo teraz jestem na Facebooku, bo teraz ściągam program do komórki, tato, nie teraz. A wieczorem to jak każdy człowiek jest padnięty i idzie spać. Byłoby mi szalenie przykro, gdybym chciał go wziąć na rower i na basen, a mówi, że nie ma czasu, bo ma wirtualne relacje. Ja bym chciał mieć żywe z nim relacje. Bóg chce mieć z tobą, bracie i siostro, i ze mną żywe relacje. Jeśli jest coś w twoim życiu, co stoi murem, co wyrasta, murem między tobą a Bogiem, weź się za to, złap się z tym za te przysłowiowe bary. Bo może się okazać, że właśnie dlatego błądzę. Bo Pismo Święte już nie ma takiej wartości i znaczenia. Bo jego moc to jest tylko coś ze słyszenia, coś, co czytam w książkach, albo coś, co słyszę ze świadectwa innych. Ale w moim życiu już to nie działa. Może się okazać, że dlatego błądzę. Bo zaniedbuję najważniejszą relację w moim życiu. Relację z żywym Bogiem, opartą na bezgranicznej miłości. A wiecie, a to było też przyprawione śmiercią z miłości. Na tym skończę może i chciałbym was zaprosić do relacji z Bogiem. Chciałbym was zaprosić do tego, żebyśmy chwilę mogli na tej relacji z Bogiem spędzić poprzez, nie wiem, nasze uwielbienie, nasze dziękczynienie, a może nawet taką ciszę przed Bogiem. Wiecie, cisza przed Bogiem to też jest relacja z Bogiem. Czasami ja wiem, że człowiek jest w takiej sytuacji, że nawet nie wie, co ma Bogu powiedzieć. Nie wiem, czy ze zmęczenia, czy z jakiejś kryzysowej sytuacji. Nie obciążaj się tym. Jeśli nie masz Bogu co do powiedzenia, ja ci powiem tak, że Bóg wie, zanim ty pomyślisz. Ale wystarczy, że w ciszy z Nim spędzisz czas i masz relację z Bogiem. Wiecie, kiedy u mnie w domu siedzimy w pokoju, nie zawsze jest tak, że ja z członkami rodziny rozmawiam. Po prostu przebywamy ze sobą, coś może nawet oglądamy albo czegoś słuchamy, nie rozmawiamy ze sobą. Co nie znaczy, że nie mamy ze sobą w tym momencie relacji. Po prostu jesteśmy razem. Czasami nie obciążę się, nie miej wyrzutów sumienia, jak nie masz co Bogu powiedzieć. Albo że, nie wiem, mówisz 10 raz już to samo. Po prostu usiądź. Usiądź z Bogiem w ciszy i pozwól, żeby On mówił do twojego serca. Pozwól, żeby On pocieszał twoje serce. Wiecie, czasami wystarczy jedno westchnięcie. Czasami wystarczy jedno zdanie, a czasami po prostu można fajnie spędzić relację z Bogiem milcząc. Zapraszam was, żebyśmy teraz chwilę spędzili czas z Bogiem. Ale nic nie zastąpi, wiecie, czasu spędzonego z Nim na osobności gdzieś w ciągu dnia, wieczora, nocy. Do tego was gorąco, gorąco zachęcam. Amen.